słuchasz Weszło FM.
Nie istnieje coś takiego jak pogodna strona zimy, to jest jakieś oszukaństwo.
Ja też tak uważam. Ja jestem totalnie ciepłolubny, a jesteśmy dzisiaj w dwójce bez Sternika. Leszek, Eldo, dzień dobry.
Witam was wszystkich.
Jest także Kasia Przepiórka.
Dzień dobry.
Dzisiaj taka trójka bez Sternika właściwie, bo Kasia od samego początku będzie z nami. Ja nazywam się Adam Kotleszka i dziś przez najbliższe dwie godziny będziemy rozmawiać...
Katarzyna była pierwsza dzisiaj w studio.
Tak, pisała do mnie już o 9:15, jak tu wejść do nas. Ja mówię, Kasiu, musisz poczekać, aż ktoś ci od drzwi otworzy.
Przed wszystkimi.
Słuchajcie, będziemy rozmawiać sobie bardzo mocno na temat wydarzeń z minionej nocy. Niektórzy jeszcze tej nocy nie odespali, ja spałem się 3 godziny. Kasia, ty ile?
Nie spałam.
Nie spałaś nic?
Przyjechać.
Kompletnie?
No musiałam tutaj
przyjechać. Z Wrocławia, nie?
Znaczy, no akurat byłam w Zwoleniu, bo u siebie byłam w Domciu.
Także łączę się z tobą w bólu. Leszek, mam nadzieję, że ty chociaż trochę pospałeś.
Oczywiście, że tak.
No, to jest człowiek, ranny ptak, bardzo nas to cieszy. Walka Joanny Jędrzejczyk będzie dzisiaj bardzo mocno przez nas rozbijana na czynniki pierwsze.
Jestem smutny.
Ja powiem ci, nie widziałem jej na żywo, bo...
Ja też nie widziałem na żywo, bo... Wiesz,
oglądałem MLS.
No, pierwsza rzecz, a druga, trochę za dużo rzeczy można robić po nocach, a jak trzeba wstać o 6, to trzeba wstać o 6.
To się zgadza. Natomiast będziemy mieli gościa, będzie z nami Krzysiek Gutowski mniej więcej od godziny 11, parę minut po. On nam rozłoży tę walkę na czynniki pierwsze, bo on nade wszystko wybiera zawsze MMA. Będziemy
ja
sobie
zatykał,
więc analizować.
Ja będę zatykał uszy i będę bardzo smutny. Znam wynik, nie widziałem jeszcze skrótów, więc wrócę do domu sobie obejrzę całą walkę, ale jestem bardzo smutny, dlatego że JJ, nie wiem czy to, czy porozmawiamy po tym o 11, zgadza się, ale nie wiem czy to przypadkiem nie jest już jakiś...
Schyłek?
UFC jest bardzo bezlitosne wobec sytuacji, w których się przegrywa 3 pojedynki z rzędu.
Jeszcze 2 lata temu powiedzielibyśmy, że JJ to ma zapewnioną, no nie chcę powiedzieć emeryturę tam, ale natomiast takie pewne miejsce w tym UFC. Wszyscy ją gdzieś bardzo mocno promowali, szanowali.
Zgadza się, jest Hall of Fame'em absolutnie, tylko jest jakiś problem. Z czymś jest problem.
O tym będziemy sobie rozmawiać szerzej po godzinie 11, natomiast wcześniej zajmiemy się piłkarskimi emocjami, bo było ich bardzo dużo, chociaż powiem tak, jeżeli chodzi o sam mecz, o którym będziemy za moment mówić, takich emocji do końca no nie było wielkich. Mówimy oczywiście o finale MLS. Kto by pomyślał 20 lat temu, że będziemy rozmawiać w Polsce na tematy piłki nożnej ze Stanów Zjednoczonych.
Prawda?
Ale jeżeli na stadion przychodzi 73 tysiące widzów, jeżeli to wszystko dzieje się na stadionie z innej w ogóle galaktyki, Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Georgia, bo tam ten mecz się
odbył. Niesamowicie to wyglądało.
Nieprawdopodobne pokazy świateł, nieprawdopodobne zachowania na trybunach. To nie jest już ten czas, kiedy Amerykanie nie znali piłki nożnej. To dzisiaj Amerykanie tą piłkę nożną doskonale znają, przeżywają. No i wczoraj cieszyli się nią w 100%. Kasiu droga, powiedz mi, czy wynik... Znaczy, ja wiem, ja znam odpowiedź na to pytanie, ale nie wszyscy. Czy wynik wczorajszego meczu, właściwie dzisiejszego, Atlanty z Portland, wygrana Atlanty, jest dużym zaskoczeniem, małym zaskoczeniem, czy właściwie tak musiało być?
Żadnym zaskoczeniem. Po prostu to było do przewidzenia przed samym początkiem spotkania. Mogliśmy się łudzić, że Giovanni Savaris jakoś taktycznie poustawia Portland Timbers, ale nie oszukujmy się, oni nie mieli zbyt wielu gwiazd w zespole i jeżeli popełnia się takie błędy, jakie popełnił Jeremy Bobisi, to po prostu musiało się skończyć golem. Tym bardziej, że po drugiej stronie stał Joseph Martinez. I to po prostu musiał
nie
być golem.
Nie polubiłem tego zawodnika.
Martineza?
Tak.
Czemu?
Bo się wiózł, jak byłby królem wszechświata.
On tak ma. Ten typ tak ma. Ale
jestem ciekaw, czy w meczu przeciwko LA Galaxy, jak wychodzi na Zlatana, to też się tak wiezie? Czy
tak,
to,
on się wiezie tak? Ze wszystkim. Tak, to jest gość, który... Ale słuchaj, on strzelił... Kasiu, przypomnij, ile bramek w tym roku?
35.
Tak? To taki jest grajcar?
Nie było jeszcze w historii MLS zawodnika, który faktycznie w roku kalendarzowym, czyli w całym sezonie i w sezonie regularnym i w playoffach zdobyłby 35 goli. 31 goli, to było najwięcej.
Jak dałem mu takie prezenty jak wczoraj, to rzeczywiście można strzelać bramki.
Tak, no.
A jeszcze mam pytanie takie organizacyjne. Kim był ten starszy pan, który dostał pierwszy puchar i dlaczego on?
To jest Arthur Blank, czyli właściciel cały Atlanty.
A, czyli tam taki jest zwyczaj, że nie kapitan dostaje, tylko właściciel
puchar. Nie, to był wyjątek.
To był trochę wyjątek. Blank chyba 76
chory,
lat.
Czy dlaczego?
Nie, słuchaj, to jest gość, który zawsze inwestował mocno w sport w Atlancie. To jest właściciel Atlanta Falcons, klubu futbolu amerykańskiego. No. Od 2001 roku jest właścicielem tegoż klubu. Inwestował tam wielkie pieniądze. Mandze, ale nigdy nie wygrał mistrzostwa.
Musimy poinformować słuchaczy jeszcze, Atlanta to jest bardzo duże miasto, ogromny hub przesiadkowy i siedziba bardzo wielu korporacji, między innymi telewizyjnych i Coca-Coli. To jest bardzo ważne miasto, bardzo duże i ogromne biznesowo, więc to nie jest taki, to jest taka zaściankowa jakaś Atlanta.
Absolutnie. Atlanta,
wracamy.
Atlanta jest zdecydowanie miastem, które MLS bardzo mocno, w które bardzo mocno MLS celowało, żeby tam powstał klub.
Aha.
No nie ma się co dziwić, to co powiedziałeś, te wszystkie czynniki to sprawiały, ale jeszcze wracając do tego pana Blanka, gość niesamowity, 20 lat jest właścicielem Atlanty, ponad 20 lat, a poprawcie mnie, jeżeli się mylę, mniej więcej, dwie dekady, nigdy nie wygrał tytułu, generalnie Atlanta na mistrzostwo w jakiejkolwiek dyscyplinie drużynowej czekała
tak,
od...
tam jest gruby draft.
99 draft, no. Bodaj, tam jest Atlanta Hawks, tam jest Atlanta Trashers. Falcons, jest też drużyna baseballowa, nigdy nie wygrali od tych 20 lat mistrzostwa, no w końcu... Piłka nożna miała to zmienić, no i zmieniła. Wiecie, co jest fajne w MLS? To, że jeżeli masz jeden klub w danym mieście, to zazwyczaj ta cała społeczność piłkarska skupia się wokół tego klubu. To nie jest tak, jakby był, wiesz, Kraków wczoraj grał w finale MLS, gdzie kibice Krakowi raczej by kibicom Wisły, Wiśle Kraków by nie kibicowali.
Nie, raczej tylko na pewno.
No tak właśnie mówię, wiesz, z jakim przekąsem. Znaczy, wiadomo, natomiast wczoraj wszyscy za tą Atlantą trzymali kciuki.
Aha, jasne. Znaczy, wiesz, przyglądanie się temu było fascynujące, bo myślę, że większość widzów mogłoby się mocno zdziwić, czym się stał futbol w Stanach Zjednoczonych. Soccer w Stanach Zjednoczonych.
Jeżeli ktoś faktycznie nie śledził tego rozwoju piłki przez ostatnich 5-10 lat, to faktycznie się, tak, jest mocno zdziwiony.
Ja jestem mocno zdziwiony.
Jeżeli ma obraz Mistrzostw Świata 94, gdzie faktycznie dużo ludzi przychodziło na piłkę, ale tam nie wszyscy kojarzyli jeszcze, o co chodzi
w tej grze. To
przychodzili raczej do zabawy, dla samego wydarzenia. No to dzisiaj to jest niebo i ziemia. Dzisiaj Amerykanie naprawdę na piłce się znają. Ta piłka niesamowicie się rozwija. 21 tysięcy widzów, prawie 22, to jest średnia frekwencja na trybunach w tym sezonie.
Mm-hmm. Na Atlancie w tym sezonie ponad 50 tysięcy średnia frekwencja.
Nie, niesamowite stadion.
50 tysięcy.
Zobaczyłem stadion klubu z Los Angeles, jestem w szoku. Rozumiem, że dlatego pana to jest tak ważne, że robi takie zdjęcia, tak? Że śpi z pucharem.
No to jest człowiek, który...
To jest właśnie ten prezes, tak?
Tak, to jest komisarz, jak to się w Stanach ładnie mówi. Don Garber, gość, który stoi za tym całym zamieszaniem. No ma facet łebno interesów, bo właściwie większość jego ruchów jest świetna. Jeżeli decyduje się na otworzenie drużyny w danym mieście, to zazwyczaj to wypala. Tak było w LA z Los Angeles FC, tym klubem, który w tym roku wystartował. Tak jest z Atlantą. Atlanta dopiero od 2 lat. Tak jest z New York City FC, oni od 2015 roku. Wszystkie te kluby, kiedy wchodziły do ligi, od razu podnosiły poziom. Nie tylko sportowy, ale też marketingowy. Zainteresowanie kibiców. Kasiu, ty też chyba nie masz co do tego wątpliwości, że ta MLS zmierza naprawdę w bardzo dobrym kierunku.
Oczywiście, że tak. To już widzimy od kilku lat i to się zmienia tylko i wyłącznie na lepsze. Nowe kluby cały czas dołączają do ligi. Piłkarze są coraz lepsi i tu już nie mówimy o grajkach na przykład wyciąganych w drafcie, bo ten draft już powoli odchodzi. Kluby będą rezygnować z tych piłkarzy, ale coraz lepsi zawodnicy przychodzą do MLS-u nie tylko z Ameryki Południowej, ale również z Europy. I to już też o czymś świadczy, że nie tylko ci weterani, którzy teoretycznie mają przyjść na emeryturę do Stanów Zjednoczonych, to zdecydują się na grę w MLS-ie.
Via Zlatan, David Beckham.
Tak, no ale w tym roku na przykład taki André Horta, który jest jednym z kluczowych graczy młodzieżowych reprezentacji Portugalii, przychodzi do LAFC i się okazuje, że jest designated player i nagle no, nie ma pierwszego placu, bo nie jest w stanie grać na tak wysokim poziomie.
Wiecie, dzisiaj też ta MLS, ktoś jeszcze jak myśli o lidze na Ameryce, to trochę się mija z prawdą, bo tak, przychodzą zawodnicy tacy jak Zlatan, którzy są po 30 już dosyć grubo, natomiast obok niego przychodzi do ligi też, na jednego Zlatana przypada 10 nastolatków lub też chłopaków we wczesnym wieku 20, we wczesnym latach 20 swojego życia, że tak powiem. Średnia wieku dzisiaj w MLS to jest 25 lat. Mhm. Tylko Bundesliga, patrząc sobie na ligi europejskie, tak. Tylko Bundesliga jest młodsza. Hiszpańska La Liga jest starsza.
Ile wynosi średnia w lidze polskiej w ekstraklasie? 28?
A 28 lat, tak. Coś takiego. Prawie 28, no to jest przepaść.
To jest największy pik piłkarski, znaczy też fizyczny mężczyzny, ale zgadza się, to jest bardzo, bardzo symptomatyczne, jeśli tak jest, że w tej lidze grają młodzi ludzie.
Grają młodzi, tylko że wiesz, dzisiaj w mediach jak nie usłyszysz o tym, że jakiś 19-latek podpisał kontrakt z MLS, raczej usłyszysz o tym Zlatanie.
Tak.
I ludzie gdzieś potem postrzegają tę ligę właśnie tylko przez pryzmat tych dużych gwiazd. One są potrzebne, bo przyciągają kibiców. Ale zobaczcie, no Zlatan jak przyszedł do ligi. Słuchajcie, pokażcie mi ligę na świecie, jakąkolwiek, która nie chciałaby mieć Zlatana w swojej lidze.
Absolutnie.
Nie mówię o klubach, bo wiadomo, że dzisiaj Barcelona obejdzie się bez Zlatana. Natomiast każda liga świata chciałaby mieć takiego zawodnika. Gdybyśmy my w Polsce mieli Zlatana, no to przecież byśmy tu oszaleli. wszyscy mieliby koszulki z Zlatana, nie wiem, z Wisła Kraków z tyłu, Zlatan Ibrahimowicz.
Nie, no nie wybiegajmy aż tak, bo to raczej nigdy nie nastąpi.
Nie, to na pewno nigdy nie nastąpi, wiesz, tylko chodzi mi o to, bo często ludzie gdzieś, którzy, nie wiem, nie mają pojęcia o MRS, mówią, że to jest liga, nie wiem, poziomem podobna do polskiej.
No, nie,
ale nie,
nie,
no, tak to dalej, jest, i tak no, dalej. No.
Absolutna przepaść jest chyba pod każdym względem.
Oczywiście, że tak. No, wiecie, ja się trochę o to oburzam, bo cały czas gdzieś przez te ostatnie parę lat, jak komentowaliśmy to zawsze w Eurosporcie, to spotykałem to się nie, z takimi.
To ale to jest opinią, notoryczne, tylko wystarczy wyjść na jakąkolwiek grupę piłkarską, albo na Twittera nawet. I to przecież, no nie wiem, przynajmniej raz na tydzień trzeba ludziom wytłumaczyć tak dosadnie, że sorry, was. Ale to nie, ale nie jest ten poziom.
Pocieszę was, moi drodzy, dlatego, że jechałem jakiś czas temu taksówką i kierowca był byłym zawodnikiem Motoru Lublin i mówił, że ostatnio absolutnie nienawidzi oglądać jakiś lig typu Liga Włoska czy Liga Hiszpańska, tylko że głównie ogląda Ligę Amerykańską. Powiedział, że dla niego to jest absolutnie najlepsza liga i odrzucił wszystkie AC Milany, Inter Mediolan i Real Madryt na rzecz właśnie kibicowania Chicago Fire.
No to ja go szanuję, ja go rozumiem w 100%, bo mi się coś takiego zdarzyło już lata temu, kiedy przerzuciłem się na tą MLS, nie wiem, dzisiaj Liga Australijska, Liga Amerykańska, czy Amerykańsko-Kanadyjska powinniśmy mówić. To są rzeczy, które mnie jeszcze fascynują. Dzisiaj faktycznie nie ziębią mnie ligi typu włoska, hiszpańska, angielska. Rozumiem, że ludzie się tym jarają, rozumiem to, jasne. No nikomu nie odbieram takiej przyjemności, natomiast mnie to dzisiaj nie bawi. Ja wiem, że w lidze angielskiej Manchester City będzie mistrzem, ja wiem, że w lidze włoskiej Juventus będzie mistrzem, ja wiem, że w lidze niemieckiej Bayern albo Borussia. Wszystkie karty są właściwie rozdane. Wiesz mniej więcej, kto spadnie, wiesz mniej więcej, kto będzie mistrzem. W MRS tego nie wiesz.
Okej, to ty, czyżby taki ostatni, i to ciebie zapytam, czy to jest, Katarzyno, taki ostatni bastion romantycznej piłki nożnej? MLS?
No czy nie wydaje mi się też tak do końca.
Absolutnie biznesowo, totalnie przedsiębiorstwo, prawda?
Dokładnie.
Ale... A zarazem Adam mówi, że coś, co go przyciąga, to ta właśnie ta
nieprzewidywalność.
Ten romantyzm,
w sensie
tej ligi.
Nie można obstawiać meczów MLS, bo to się...
Tak? To, nie zarobi się?
Nie zarobi się. To raz, a dwa... Można się pokusić czasami, żeby sobie coś
Słuchajcie,
postawić.
Samo to, ale... że zobaczcie na kursy, jakie są w MLS. Tam każdy mecz praktycznie
tak wysokie 2,40. Kursy,
to ja się nie znam kompletnie, bo nie jestem hazardzistą.
No i ja byłem, powiem ci szczerze, ale już się w to nie bawię od lat i nie chcę się w to bawić. Natomiast no nie polecam nikomu stawiania MLS. Ja
ale
jako człowiek,
zawsze
któryś...
są pytania na gdziekolwiek. Zawsze są pytania, co byście polecili,
no bo kursy
jakie
kuszą,
typy, no.
Rozumiesz? Bo kursy kuszą. Natomiast okay. Ja jako człowiek, który siedzi w tej lidze, oglądają, nie wiem, kto wygra. Mm-hmm. Wiesz, no ciężko jest to przewidzieć. Masz jakieś przewidywania. Wiadomo, są faworyci, mniejsi, więksi, ale no naprawdę to jest najbardziej
ale
nieprzewidywalna liga świata.
Umówmy się, Portland Timbers... nie mieli większych szans na to, żeby w ogóle zaistnieć i żeby zagrać w tym finale. I jak oni się mierzyli na początku ze Seattle Sounders, którzy końcówkę tego sezonu mieli fantastyczną, a potem ze Sportingiem KC, to byli spisani na straty. A tu się okazuje, że potrafili jakoś to udźwignąć. Też błysk geniuszu Blanco czy Diego Valeriego i skończyło się tak, że to Timbers grali w finale.
Znaczy pamiętajmy też, że Portland w ogóle, no wiecie, musimy wyjaśnić, jak się ten system rozgrywkowy w MLS odbywa. Portland musieli przebić się jeszcze przez jedną dodatkową rundę.
Przez knockout.
Przez tak zwany knockout round, a więc jeden mecz bez rewanżu. Obie konferencje mają po dzisiaj 12-11 drużyn. Tak to dzisiaj wygląda. Od przyszłego roku będzie już 20, będą 24 drużyny. Natomiast po 6 drużyn z obu konferencji awansuje do playoffów. Pierwsze dwie drużyny są rozstawione od razu w półfinałach tychże. Miejsca 3-6 grają ze sobą mecze barażowe. Na zasadzie trzeci z szóstym na stadionie drużyny z trzeciego miejsca i czwarty z piątym na stadionie drużyny z miejsca czwartego, czyli wyższego. I to jest jeden mecz i to jest mecz, który decyduje o tym, kto awansuje do półfinałów. I potem zwycięzcy tego knockout round, o którym Kasia powiedziała, grają w półfinale z drużynami rozstawionymi.
Czyli rozstawieni mają łatwiej.
Zdecydowanie. No to jest, wiesz, to...
Czyli Zlatan może sobie iść pić herbatę?
Tak, a... ma trochę więcej odpoczynku. Natomiast to ma być nagroda...
Zlatan nie awansował do play-off.
Rozumiem, znaczy mówię hipotetycznie.
Przykładowo.
Jasna sprawa.
To ma być też ukłon w stronę drużyn, które w czasie sezonu regularnego grały po prostu dobrze.
Lepiej.
Grały lepiej, bo sezon regularny jest bardzo długi, od marca do października, więc to jest kawał grania. Nie ma przerwy letniej w MLS.
Nie ma. Tak jest.
Więc tam się naprawdę jatka ostra, wiecie, przez te tysiące kilometrów, jakie trzeba zrobić, godzinę spędzić w samolocie. To nie jest tak jak w Polsce, że się lata z Białegostoku do Krakowa, nawet i się narzeka. No nie, no tam się leci z Portland do Atlanty, to jest jakbyś poleciał, nie wiem, z Kazachstanu do Lizbony.
Jasne, ale też pamiętaj, że ligi i inne sobie z tym radzą bardzo dobrze, organizując mecze w takich cyklach, więc domyślam się, że w MLS-ie też nikt na wariata nie urządza meczy jednego w Atlancie, następnego dnia w Seattle.
Następnego dnia nie, natomiast 4 dni później tak.
A, okay. Dlatego, że no, też dobra, meczów 6 jest zdecydowanie godzin, mniej niż w NHL czy w NBA.
Nie, no jasne, a w baseballu już w ogóle nieporównywalnie, bo tam się gra 200 meczy w sezonie. Razem no
dokładnie, dlatego
392 mecze w tym sezonie MLS.
Łącznie.
Każda drużyna gra 34 w sezonie regularnym, plus ewentualnie kilka dodatkowych play-off.
4 mecze każda drużyna gra w sezonie regularnym?
Tak, w samym sezonie regularnym.
Więcej niż w Lidze Polskiej drużyny grają?
No, jeszcze jak doliczysz do tego play-offy, to oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I przypominajmy, będę to podkreślał, grasz 10 miesięcy w roku i nie masz jako takiej przerwy latem. W tym roku była przerwa dwutygodniowa na Mistrzostwa Świata, bo był mundial na fazę grupową, no ale też ilu piłkarzy wyjechało z MLS na mundial, no to sobie jak popatrzymy na kadry, to nie są oczywiście, wiecie, reprezentanci Brazylii, Argentyny i tak dalej.
No ale Wenezuela,
natomiast,
Ekwador.
Tak, z tej strefy Ameryki Północnej.
Kostaryka.
Kostaryka miała kadrę opartą, pół wyjściowego jedenastki było z MLS. I jeszcze tam
jedno z
sporo innych.
Państw Ameryki Środkowej, gdzie się mówi po angielsku, więc ich adaptacja akurat w Stanach na pewno przebiega łatwo.
Tak, no dlatego tych Kostarykanów jest wielu.
Belize to jest po drugi kraj, gdzie się po angielsku mówi w tej Ameryce Środkowej.
Że przecież w Stanach Zjednoczonych w MLS-ie oni nie respektują przerw reprezentacyjnych FIFA, więc jeżeli mamy te okienka na mecze reprezentacji, to
liga normalnie gra.
Liga normalnie gra i to nie zmienia faktu, że z MLS-u jest powoływanych około 100 piłkarzy na
każde okienko
na
FIFA.
Każde okienko
oni się rozjeżdżają po całym świecie i to też są piłkarze przecież z Europy. Jest, nie wiem, Albert Rusnak choćby,
dokładnie,
tak? Ze Słowacji. Świetny zawodnik.
Borek Doczkal teraz.
Bożek Doczkal, tak. Kolejny. Przecież gość, który zaliczył świetną asystę z meczu z Polską.
Ja wam powiem szczerze, jakbym był takim piłkarzem, który ma 20 parę lat i dostałby taką ofertę z MLS-u, to bym ją bardzo poważnie rozważył.
Kwestia jest taka, że tam są bardzo małe pieniądze.
Ale to wiesz co...
Na pewno
wydaje
mniej,
mi się, że w piłce nożnej są na tyle duże pieniądze się zarabia, że...
Że i tak na tym nie stracisz.
Tak na tym się...
Może.
Wiesz, dzisiaj...
Życiowo jest to bardzo fajna przygoda. Tak,
a
się,
nie, no to wiadomo.
Tak się zawsze zastanawiałem, wiesz, jakbym był piłkarzem, jakie bym wybierał drogi wyjazdów, tak? Na przykład wiem, że na pewno nie wybrałbym wyjeżdżania z Polski do tego, żeby wyjechać, nie wiem, do Turcji czy na Cypr, tak? Wolałbym mimo wszystko być tu.
Tam
tak?
Się piłkarstwo ale nie
tak,
rozwiniesz.
Ale tak. Taka oferta, wiesz, to też zawsze brałem element ludzki również pod uwagę, tak? Gdzie fajnie by było dzieci do szkoły wysłać.
No oczywiście,
w jakim miejscu się komfortowo żyje. A przez to, że wielokrotnie tam byłem, to wiem, że wziąłbym to pod uwagę. To na pewno fajna przygoda jest.
Świetnym rozwiązaniem byłoby, nie wiem, skończyć college w Stanach Zjednoczonych.
Ach, to już w ogóle bajka.
Masz edukację, jeszcze po college'u grasz w piłkę w tymże, potem zostajesz też uprawniony do draftu. Mhm. Kończysz te 23 lata, bo wtedy się kończy college i masz przed sobą karierę piłkarską. Masz za sobą edukację, więc masz podstawę, masz papier, a jak wyjdzie w sporcie, no to świetnie. Przykładem jest na przykład Julian Gressel, Niemiec, który też wyjechał bardzo, bardzo młodo jako nastolatek do Stanów Zjednoczonych, tam skończył college, został wybrany w drafcie. Poprawnie, Kasiu, był wybrany, czy jak to było z nim?
Tak, był wybrany.
Był wybrany w drafcie, no i został Rookie of the Year w poprzednim roku.
Albo Jack Harrison jest też świetnym przykładem, bo on był w ogóle w akademii na początku Liverpoola, ale to przez bardzo, bardzo króciutko. Potem był w akademii
Manchester
United.
Tak.
I potem mama stwierdziła, że no, synku, może postawiłbyś troszeczkę na naukę. Wyjechali
do
Stanów.
Koledżu, tak.
I on się tam uczył najpierw w szkole, potem właśnie był... On chyba był tylko 2 lata na uczelni.
Tak, on nie skończył koledżu jako tako, bo faktycznie kluby o niego już pytały, żeby wcześniej z nim podpisać kontrakt profesjonalny, bo też musimy pamiętać, jeżeli jesteś na koledżu, jesteś uczniem, nie możesz podpisać kontraktu profesjonalnego.
Tak, nie możesz dolara zarobić za granie.
Dokładnie. Albo to, albo to. Tak, albo kończysz ten koledż, albo
stawiasz... Albo jesteś profesjonalistą, albo się uczysz.
Dokładnie. No. Jest ryzyko, jest zabawa, nie? Bo możesz faktycznie, jak w tym wieku 20-21 lat, jak o ciebie pytają duże kluby, proponują ci fajny kontrakt, no to zaczynałem się wątpliwości, czy jest sens ten koledż robić. Uważam, że jest. Aczkolwiek no z drugiej strony, patrząc tak w perspektywie globalnej, 23 lata kiedy masz i dopiero zaczynasz grać profesjonalnie w piłkę, bo wielu Amerykanów właśnie tak zaczyna, no bo wcześniej nie mogli, to jest już późno.
Tak.
Zgadza się, ale z drugiej strony jest to troszkę inne przygotowanie do życia po karierze, dlatego że dobrze wiemy, że system amerykański trochę wymusza to, żebyś był gotowy do tego, co się z tobą po sporcie będzie działo. Oni tej europejskiej wizji typu jesteś bankrutem nie akceptują, dlatego że ta wizja u nich się zrealizowała potwornie, tak? Większość sportowców zawodowych w Stanach kilka lat po karierze staje się bankrutami.
Świetnym przykładem futbol amerykański, mimo że zarabiają tam wielkie pieniądze, to faktycznie gdzieś później się to wszystko, jak bańka mydlana, pęka, jeżeli nie mają edukacji.
Więc w innych sportach tam zaczęła się dyskusja, co z tym zrobić, tak? W NBA są takie pomysły, żeby gracze, którzy chcą grać w NBA, obligatoryjnie musieli zagrać 2 sezony w college'u.
No i to jest pomysł.
Żeby gdzieś tam ludzko ich przygotować do tego, że ta transformacja jest tak ogromna i ta zmiana jest tak ogromna. To jest bardzo mądrze zarządzany sport i domyślam się, że tam również nad tym będą myśleć. Dostaliśmy pytanie, a w zasadzie taką opinię od jednego ze słuchaczy, ale to też taka opinia, pytanie. Katarzyna, czy uważasz, że w Mistrzostwa Świata w 94 to był taki promocyjny strzał, który doprowadził do tego, gdzie jest liga w tej chwili?
Znaczy w ogóle, żeby powstały mistrzostwo, żeby były Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, to oni mieli warunek, żeby stworzyć profesjonalną ligę, która już była tutaj w marcu 93, a ona wystartowała w 96, więc tak.
Tylko wiecie, bo zobaczcie, bo Amerykanie przez ponad 10 lat nie mieli ligi ogólnokrajowej. Jak się skończyła NASL, kiedy upadła w 85, nie mieli ligi. Przez 11 lat, 12 sezonów właściwie, patrząc z amerykańską nomenklaturą, przez 12 lat nie było ligi. Wyobraźcie sobie taką sytuację w Polsce. Nie ma ligi. Są jakieś ligi regionalne. No
I nikt nie płacze. Nie ma wielkich manifestacji w żadnych miastach.
I wybierają jakoś, mają reprezentację. Grają normalnie reprezentację. Tak, wybierają z tych lig stanowych, ewentualnie z piłkarzy, którzy grają w Europie. No i faktycznie ta MLS, to pokłosie mundialu 94, którym przecież Amerykanom naprawdę dobrze wyszło. Poszło. Wyszło
fajny,
z grupy.
Fajny mundial był.
Tak, ja też tak uważam. Też to jest pierwszy mecze. Model, jaki ja pamiętam tak
dobre
naprawdę. No, ta frekwencja na trybunach najwyższa do dzisiaj, nie pobita.
Jedyne co to, że mecze były w porach, no ale to kwestia geograficzna.
No ciężko tak, to przeskoczyć, choć i tak był ukłon trochę w stronę Europy, faktycznie gdzieś te godziny nie były aż tak tragiczne.
Tak, ale pamiętam, że mecze z Kalifornii zawsze się odbywały w bandyckich godzinach.
No najgorzej.
Te mecze z Rose Bowl były zawsze na tyle oryginalne, że po prostu ci ludzie widać było się potwornie męczą, bo grali w pełnym słońcu, takim lata
kalifornijskiego. Tam jeszcze nie było zadaszenia Rose Bowl, dzisiaj trochę jest zmodernizowany ten stadion, ale faktycznie, no to było gorące lato, to raz, dwa, to co mówisz, no olbrzymi obiekt. Olbrzymie obiekty, pamiętajmy, że graliśmy wtedy na stadionach do futbolu amerykańskiego.
Tak, które są wielkimi stadionami.
100 tysięczniki.
Tak, 100 tysięczniki.
I MLS też tak startowała i to też trochę taki obraz MLS początków, ja mi się kojarzę zawsze z pustymi stadionami, chociaż w głowie mam, że te stadiony nie były puste, bo one miały po 20 kilka tysięcy, tylko że na 100 tysięczniku 20 tysięcy wygląda dość mizernie.
Tak, tak, jak 2000 na stadionie Korony wczoraj.
No właśnie, zachowując odpowiednie proporcje. Natomiast no, chciałbym, żeby Polska Liga kiedyś była w tym miejscu,
znaczy,
w którym jest MLS.
Powiem wam, że nie wiedziałem, że to już, bo wiesz, dostajesz takie informacje typu, wiesz o klubie z Nowego Jorku to, że gra na stadionie Yankeesów, tak? Czyli jak sobie myślisz, a okej, dobra, nic się nie zmieniło, ciągle są to zaadaptowane jakoś stadiony baseballowe czy futbolowe, gdzie po prostu trybunki wjeżdżają, robi się to boisko piłkarskie, a i tak widać te yardy zaznaczone, bo jutro grają, nie wiem, tam Pelikany czy kto inny, tak? A tutaj się okazuje, że
to jest wyjątek. Że to jest wyjątek,
że to jest, wyjątek,
tak.
Że to jest jeden z tych nielicznych klubów w lidze, które tak robią, a zespół z Los Angeles ma tak piękny stadion, którego by się żaden klub w Europie nie powstydził.
Absolutnie. No słuchajcie, na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie, wczorajszym gospodarzu
kolejny
finału.
Kolejny przepiękny obiekt.
No kto by nie chciał mieć takiego klubu? Największe kluby świata. Już nie mówię o ekstraklasie, bo to
nie
jest w ogóle
abstrakcja. Nie są to dzielone obiekty, tak? Nie są to obiekty futbolowe, wypożyczane piłkarze.
Atlanta akurat faktycznie tak. Gra tam też futbol amerykański, natomiast dzisiaj tendencja w Stanach Zjednoczonych jest następująca, że kluby budują sobie te stadiony typowo piłkarskie, bardzo malutkie, znaczy bardzo, no 20-tysięczniki to są zazwyczaj, ale po czemu to ma służyć?
No to żeby zawsze był mecz wyprzedany,
tak,
i o to chodzi.
Zawsze jest full. Zawsze jest full, sold out. Słuchajcie, Portland Timbers, oni są w MLS od 2011, uczestnik wczorajszego finału. Zawsze?
Na każdym meczu jest 21,144 kibiców.
Mają wyprzedany stadion. To nie było tak, że ktoś tam, wiesz...
Trzeba trzecią trybunę stawiać w takim razie.
Oni
już tam są działania, już są.
Niesamowite to jest, jak to się rozwija, naprawdę, bo przyglądając się temu z zewnątrz, nie śledząc tej ligi co roku, wy jesteście fanami tego, co się tam dzieje, więc znacie to doskonale, ale będąc laikiem w kwestii futbolu, który jest tam, a naprawdę życzliwym okiem na nich patrzę, dlatego że pamiętam tę reprezentację występującą w 94 i tam był taki charakterystyczny obrońca, który nazywał się Alexi Lalas.
No jasne.
I Alexi Lalas był niesamowitym walczakiem, to był taki, można powiedzieć, w brytyjskim stylu zawodnik. Naprawdę fajne rzeczy robił, rzucił się w oczy i wywarł na mnie takie wrażenie, że od tamtego momentu gdzieś zawsze bliska memu sercu ta reprezentacja jest. Jak ona gra na mundialu, to ja zawsze im kibicuję.
To nie dziwi mnie, że Alexi Lalas przypadł ci do gustu, bo to jest muzyk, to jest gość, który zawodowo...
Rock'n'rollowiec.
Jak był pierwszy mecz MLS, mecz otwarcia, to Alexi Lalas zagrał na gitarze przed całym stadionem. Jako taka, miał być piłkarzem już wtedy. Już wtedy był czynnym piłkarzem, ściągniętym z Włoch specjalnie po to, żeby tam MLS promować.
Tak, on miał takie epizody, że występował chyba w Perugii?
W Padowie, tak. To były lata 90., połowa tych lat. No, rzadko wtedy Amerykanie faktycznie gdzieś odgrywali rolę w tych klubach w Europie, bo ciężko im było faktycznie gdzieś wypłynąć.
Nie, bo wiesz, Roy Wegerle, Wijnalda.
Tabramos, jasne. Tabramos to są takie bardzo duże nazwiska,
później
które myślę, kojarzą kibice.
Później w zasadzie znało się amerykańskich piłkarzy z bramkarzy, tak? No bo znaleźli Tima Howarda i ten
Tony Meola.
Jeszcze był jeden taki łysy gracz.
Tim Howard.
Nie.
Brad Guzan, tak mi się...
Nie, taki, który w Fulham bronił. Amerykański bramkarz. Bronił Fulham amerykański bramkarz? Casey Keller.
Oczywiście. Tak, później Seattle Sounders, też zawsze długie spodnie, też bardzo charakterystyczny. Dzisiaj jest drugą ekspert.
I Tim Howard, który jest tam chyba gwiazdą.
Tim Howard jest
już po karierze, ale...
Już schodząca, natomiast no, cały czas to jest duża klasa.
Jakby nie patrzeć, ma status designated player. No, inna sprawa, że
proszę wytłumacz, Kasiu, co to znaczy designated player?
W każdej drużynie mamy trzech piłkarzy, których zarobki nie są wliczane do salary cap.
Okej, okay, to
i
rozumiem.
I po prostu ich pensje opłacają...
Czyli mogą dostać ile chcą. Czyli stąd LA Galaxy stać na Zlatana.
Tak, ale Zlatan nie jest designated player. Aha. A to jest ciekawe akurat, bo każda właśnie ta drużyna
czyli
może mieć maksymalnie...
Wlicza się do normalnej pensji.
Tak, wlicza się do normalnej pensji, zarabia $1.5 miliona rocznie, czyli stosunkowo niedużo. No bardzo mało, no taka jest prawda.
Widzisz moją minę, jak zarabiałem.
No właśnie widzę. W każdym razie najwięcej to zarabiał tam Giovinco. Także to nie są duże pieniądze, tam zarabiają około ci najlepsi.
Dobra,
to jest
ten kontrakt reklamowy, w którym wisisz na, 7, na ale, Sunset Boulevard.
To znaczy właśnie Zlatan ma o tyle fajnie, że on ma właśnie pieniążki wszystkie na wyłączność z tych kontraktów reklamowych, ale on jest wyjątkiem. Bo reszta to się tam się dzieli z klubami, tam to jest wszystko tak zorganizowane, że tutaj pod tym względem Zlatan jest wyjątkiem.
Ale powiedzieliście, że Zlatan zarabia grosze.
Tak,
ma kontrakt groszowy.
Zrobiłem minę naprawdę.
Zlatan Ibrahimović dostał takie kontrakt na poziomie średniego piłkarza ze Stanów Zjednoczonych. No to jest niesamowite i zgodził się na to. Wiesz, no chciał grać bardzo mocno w Stanach Zjednoczonych, wiedział, że wpływy ze sponsorów
gość,
będą
naprawdę
świetne.
Super gość.
Tak, no poświęcił się bardzo mocno.
Nie, znaczy w żaden sposób, stary. Wydaje mi się, że na tym poziomie życiowym, w którym on jest w finansach, to nawet tego nie liczy, wiesz.
No jasne, że tak, oczywiście. No tym bardziej, że to co mówię, od sponsorów zarobi pewnie jeszcze więcej niż zrobił banki.
Zdecydowanie.
A przeżyje coś, co jest, wiesz, bardzo oryginalne, tak?
No, oczywiście.
No. A przy okazji bierze udział w budowaniu czegoś. Też miejmy świadomość tego, że dobry piłkarz, który tam jedzie, na pewno przez tamtą ligę jest traktowany jako ten ktoś, kto pomaga osiągnąć ten następny level.
David Villa, kapitalny przykład właśnie tego, o czym mówisz. Przyszedł w 2014, podpisał kontrakt.
I tak jak mówię, byliśmy wtedy w Stanach i cały Nowy Jork był obklejony niebieskimi plakatami.
No to jest świetne, o czym mówisz. Że faktycznie
autobusy, wielkie billboardy.
W Nowym Jorku było widać piłkę nożną.
Tak, absolutnie.
I to nie było tak, że ktoś pytał, o co chodzi, tylko wszyscy wiedzieli, że się tworzy klub. W 2015 New York City FC powstał. David Villa był twarzą tego klubu. Mm. Pierwszym zawodnikiem, który zakontraktowali, kapitanem od samego początku. Tak. Przez 4 sezony był kapitanem, bo miał 4-letni kontrakt. On teraz wygasł, podpisał w Japonii. To zostawiamy. Natomiast faktycznie jego kariera w Stanach Zjednoczonych była niesamowita. On był kapitanem nie tylko ze względu na opaskę, ale na boisku walczył. Mimo tego, że miał te 30 już 3 wiosny bodaj, to walczył. To było widać w ślizgi, to było widać, on miał mnóstwo przebiegniętych kilometrów, strzelał bramki, asystował. To była naprawdę wielka klasa. Były też takie przykłady, zresztą w tej samej drużynie, zawodników, którzy odcinali kupony. Typu Andrea Pirlo,
tak.
Czy Frank Lampard, ale których właśnie wygwizdywano na Janki. Pierwszy raz chyba im się zdarzyło, żeby wygwizdano ich na meczu za ich grę. No,
to jest coś nieprawdopodobnego, że ja Villę pamiętam w ogóle, ja bardzo lubię ligę hiszpańską i staram się oglądać te mecze, jeżeli mogę. I ja w życiu nie widziałam, żeby w Hiszpanii Villa tak zapierdzielał na tym boisku i tak dobrze grał i tak walczył dla drużyny, żeby on w obronie wyprawiał takie rzeczy, że to się w głowie nie mieści. On tam był jednym z pierwszych obrońców i zawsze na wślizgu i no, robił rzeczy kapitalne. A z drugiej strony właśnie mamy Pirlo, który no, jak się już żegnał z klubem, to został wpuszczony w dwumeczu z Columbus Crew i co zrobił? No i wykopał sobie piłkę tak grubo.
Znaczy, wiesz, kosmos. To było, trochę no, było
to,
smutno.
Ale właśnie mnie było smutno wtedy. Tak, ja sobie go pamiętam, że to był taki świetny piłkarz i jak tak patrzyłam na to, co on wyprawiał w tych Stanach Zjednoczonych, to mi po prostu było przykro.
Objeżdżali go 19-latkowie, a więc chłopcy dwa razy młodsi od niego.
Mało tego, 19-latek go wygryzł ze składu.
Tak, wygrał dokładnie. Przecież z 19-latkiem ma 38 lat. Jan Gelerera, reprezentant swojego kraju swoją drogą. No, wyglądało to smutno. No, jeżeli ktoś dzisiaj wybiera MLS jako ligę do odcinania kuponów, to źle to wybiera.
Zły kierunek.
Lepiej nie przyjedzie do Polski. Zapraszamy. Tutaj okay. Nie wiem, wiesz, Eduardo może sobie gdzieś tam
jeszcze liga
podcinę.
Chińska chyba tak funkcjonuje, tak?
Też trochę to się zmienia, nie? Ale faktycznie...
No dobra, ligi arabskie jakieś
Ligi arabskie czy... jak najbardziej, tak.
Ale też umówmy się na przykład, że salary cap w MLS-ie jest na poziomie 1 400 035.
Wcale nie są wielkie pieniądze.
Tak, to są bardzo
tak?
małe. Nie, na zespół.
Na zespół.
Na zespół.
Jeszcze raz.
1 400 000.
Niecałe 1,5 miliona masz do przeznaczenia na 20 kilku zawodników.
Są budżety dużo mniejsze niż polskiej ligi.
Tak, no tak. Tak, słuchajcie.
A przecież
to jest kolejny mit, który trzeba obalić.
100 milionów gdzieś tam.
To jest kolejny mit, który trzeba obalić.
Ja to jak najbardziej rozumiem, bo tam nie są to kluby sportowe, tylko są to franczyzy, są to przedsiębiorstwa i tam się budżet musi zamknąć. Jak się nie zamknie, klub zwija manatki.
Otóż to, nie grasz.
Się
nie
w walizeczkę, cześć John, nie stać cię na posiadanie klubu piłkarskiego.
Dlatego też nie mówmy, bardzo nie lubię, jak ktoś sobie gdzieś tam porównuje budżety drużyn i wlicza do nich piłkarzy, którzy są designated player. Jeżeli gdzieś tam sobie ten operator, inwestor ma pieniążki, to niech daje im jak najwięcej. Ja nie mam nic przeciwko. Jeżeli jest jakaś gwiazda, spoko. Ale nie wliczajmy tego do tego zwykłego salary cap, bo ci piłkarze, którzy są... dobrzy, naprawdę są lepsi niż większość, na pewno są lepsi niż piłkarze u nas w Ekstraklasie i oni zarabiają naprawdę grosze. Taki Kyle Larin, przecież on zarabiał 92 tysiące dolarów rocznie i on miał naprawdę...
O, 400 tysięcy to są... No,
na koszty życia w Stanach?
Na rok.
Które są nieporównywalnie większe niż w Polsce. Wiecie, no bo dzisiaj piłkarzowi z polskiej ligi, jeżeli dostanie kontraktu dla gwiazdy, tego designated player, o którym Kasia mówi, nie opłaca się iść do Stanów Zjednoczonych.
A, jeszcze,
względem finansowym absolutnie.
Jeszcze jedna rzecz.
Mniej zarobi, więcej wyda.
Designated player, ale ci młodzi designated player, oni też nie mogą zarabiać dużych pieniędzy, więc jak przychodzą gracze pokroju Jesusa Medina, który jest na kontrakcie designated player, to oni nie zarabiają dużych pieniędzy, bo oni nawet nie mogą zarobić powyżej tam pewnego pułapu. Samo jak młody gracz wchodzi po drafcie.
Bardzo słusznie,
albo...
bo jak młody gracz wchodził 5 lat temu do ligi baseballowej, dostał kontrakt na 200 baniek, rok później urywał bark, a drużyna musiała ten kontrakt wykupić, zapłacić mu za to. W tej chwili już kontrakty są w baseballu, czy w koszykówce podpisywane, czy w hokeju podpisywane tak, że jak jesteś po drafcie, to pierwszy kontrakt, który możesz podpisać, to jest 250 tysięcy i ani grosza więcej. I dopiero po 3 latach bodajże gry jest pierwszy moment, w którym możesz wynegocjować coś więcej. Więc
to wszystko, tutaj tym bardziej, zdanie, że chroni kluby.
To jest zdanie jednego z słuchaczy, do którego się nie tyle przychylam, co uważam, że jest to zdanie, w którym można się trochę racji doszukać. A mianowicie, według mnie, pisze Arkao, ograniczenia finansowe w MLS wstrzymują tę ligę.
Absolutnie. Nie zgadzam się, bo zobaczcie, salary cap dzisiaj, ta liga byłaby ligą bardziej dla emerytów. Wtedy faktycznie ci piłkarze wybieraliby MLS ze względów tylko finansowych. Dzisiaj najlepiej zarabiający piłkarze w MLS jest Sebastian Giovinco. Kontrakt na poziomie 7 milionów. No wiecie, jak porównamy kontrakt do Cristiano Ronaldo, który zarabia 30 baniek na papierze, bez sponsorów, samego klubu ma taki kontrakt, no to są śmieszne pieniądze.
Z drugiej strony też ja jestem przekonana, że jeżeli chcemy, żeby ta liga się rozwijała, to salary musi pójść w górę. Ja nie mówię o takiej rzeczy, że jak będzie w NBA, gdzie jest 100 milionów, bo tutaj mamy 1,5 niecałe.
Ale tam masz 5 graczy.
Tak.
I to jest już, znaczy 12 w zespole, to już w ogóle wariackie to jest.
To jest nieporównywalnie większe pieniądze.
W każdym razie na te najnowsze doniesienia na 2019 rok gdzieś ma być salary w granicach 1,5.
Podniesione.
Katarzyno, no jeżeli będą sprzedawać te stadiony w ten sposób, w jaki sprzedają, jeżeli to będzie frekwencja, która będzie 35-40 tysięcy w takim mieście jak Portland, to spokojnie to salary cap będzie szło w górę.
Oczywiście.
Ale prawa telewizyjne będą dużo bardziej warte. Pewnie dużo łatwiej będzie złapać kontrakty sponsorskie z dużymi korporacjami amerykańskimi, więc
ja się z tym zgadzam. To salary cap jest zresztą podnoszone sukcesywnie. To nie jest tak, że będzie pierwsze podniesienie salary cap, bo ono już od wielu lat jest podnoszone.
W tym roku było dużo podniesione.
Tak, i w przyszłym roku będzie jeszcze więcej. Mówi się o tym, że być może kosztem jednego designated player, a więc będzie mniej kontraktów gwiazdorskich, a większe pieniądze na drużynę.
sprawiedliwie.
Ciekawe za rozwiązanie. Zobaczymy, jak się sprawdzi.
W przyszłym sezonie wchodzi
Cincinnati.
Cincinnati. Z Vegas, tak. Czy nie?
Vegas gra, ale nie wchodzi do MLS. To jest drużyna, która gra obecnie w USL, czyli drugiej lidze jakby. Takiej, no nie, wiadomo, nie jest to druga liga
teraz
de facto.
Też jest
bo nikt nie spada, nie awansuje, natomiast jest to drugi poziom rozgrywkowy w Stanach Zjednoczonych. Tam swoją drogą gra Freddy Adu. A więc ten, którego znają dobrze w Nowym Sączu, najmłodszy amerykański profesjonalista w historii w ogóle sportu, nie tylko piłki.
Swoją drogą są właśnie prace nad przedłużeniem kontraktu z nim i prawdopodobnie zostanie. Ale to jest ruch czysto marketingowy, dobrze sobie wszyscy zdają sprawę. Ale jakby nie patrzeć, strzelił tam sobie brameczkę dwie. Także całkiem...
No Vegas to jest w ogóle inny przykład, bo to
tak,
jest klub...
Tak, to jest klub, gdzie są zdjęcia z lamami przed meczem.
Tak, jak drużyny, tak. Słuchaj, jak drużyny mają takie, wiesz, zdjęcia oficjalne przed meczem, jak stają, no to zazwyczaj stają, po prostu się przytulają i jest zdjęcie 11 chłopa, a tam są jeszcze lamy. No,
dokładnie.
No, lamy na tym zdjęciu.
A koszulki są zrobione też świetnie. Są, okay. Od razu jak ponosisz koszulkę, to masz cieszynkę, taki uśmieszek.
Nie, no to jest w ogóle, no to jest typowa...
Właściciel, który zrzuca $5,000 w
tak,
ogóle...
Tak, leci sobie helikopterem nad meczem, w trakcie meczu,
tak,
w połowie, zrzuca 5000.
Czy różowe barwy Miami się przyjmą?
Przyjmą.
Tak, ja uważam, że to strzał w dziesiątkę, serio, bo to jest coś, co będzie ich totalnie wyróżnić.
Zaraz wam coś opowiem.
I te flamingi, o których mówicie, to nawet nie jest flaming, swoją drogą, to jest, czekaj, żebym nie pomylił, czapla modra. To jest takie zwierzę, które faktycznie w tym Miami egzystuje.
Wszędzie
lata sobie
łazi,
i tak dalej. Wszędzie cholerstwo łazi, dokładnie. No ale no to logo.
Myślałem,
już tam,
że to flamingi są.
Tak, bo to się na pierwszy rzut oka, ja też byłem pewny, że to flamingi. Nie jestem ornitologiem,
tak
ale...
Z Miami Vice kojarzyło, że to flamingi, jak już miałem okazję zobaczyć na żywo.
Miami Vice.
Żywego Cadillaca i takiego flamingi.
To w ogóle była jeden z pomysłów na nazwę, powiem ci, tego klubu. No,
naprawdę?
Nie przeszło, trochę żałuję,
Michael
ale...
Michael James Olmos by został prezesem.
No myślę, że mogłoby tak być. Jest Inter Miami, a więc klub Davida Beckhama. No to jest w ogóle majstersztyk, to co zrobił Beckham, bo przychodząc do ligi w 2007, kiedy podpisywał kontrakt z LA Galaxy, zapewnił sobie, że jego licencja, jeżeli będzie właścicielem klubu kiedyś, w przyszłości, będzie na poziomie 20 milionów?
25.
Dziś, jeżeli odpalałby drużynę w 2020, by tak jak będzie odpalał, musiałby zapłacić
150
milionów za licencję. Więc zobacz, ile oszczędził. To jest głowa do interesu.
Mądry facet.
Słuchaj, nawet jak mu się ten klub nie spodoba, nie wiem, nie będzie zarabiał, to i tak jest do przodu, bo sprzeda za 150 milionów.
Tylko tam był jedyny problem, stadion. Stadion, bo przecież o klubie Beckhama w MLS-ie to już mówiło od dawna.
No od 10 lat mniej więcej się mówi.
No tak.
Kiedy on zakończył karierę?
A w międzyczasie kto? Atlanta weszła, Minnesota, New York City FC,
Orlando. LA,
a Beckhama jak nie było, tak, no w zasadzie jeszcze nie ma i dopiero...
No jest już oficjalnie, już będzie, tak?
Będzie
w 2020.
Ale tam po prostu miasto... Beckham nie chciał sam wykładać pieniążków na stadion, bo to wiadomo duże koszta, a miasto nie chciało dać, wiadomo, oczywiście nie chcieli się do tego dokładać i po kilku latach wynegocjowali, że stadion będzie na obrzeżach, no, będzie
się
działka.
Patrzy, jak się publiczne pieniądze wydaje. Więc.
Tak, ale stadion nie może mieć parkingu. I tylko musi być dojazd
to ogóle,
komunikacją
tak,
miejską.
To jest w ogóle dziwna rzecz. Nie będzie miał stadion parkingu. Nie będzie czegoś takiego, że będziesz mógł sobie przyjechać samochodem i zaparkować. To też ma wymusić, wiesz, zwiększone, nie wiem, ochronę środowiska, to już jest pod takie rzeczy podkładane.
Wiesz, gigantyczny parking jest przed halą koszykarską w Miami. Jest wielki plac.
Dlatego, dlatego, że jest tak wielki, to już nie ma miejsca na parking dla Beckhama.
Pierdutny plac jest naprawdę.
Ale będzie stadion i będzie świetna akademia. Stadion ma być oddany w 2021, czyli rok po wejściu do MLS. A do tego czasu już są rozważane gdzieś tam stadiony, że być może nawet na kilku będą grać i promować
tak,
klub i piłkę
nożną. To będzie tur taki promowania Beckhama. To jest uważam też świetne. W regionie, nie tylko w samym Miami, ale też będzie chciał przytulić trochę do siebie tych kibiców z regionu, z tych mniejszych miast na obrzeżach Miami. I uważam, że to jest strzał w dziesiątkę.
Floryda, mnóstwo Kubańczyków, mnóstwo Portorykańczyków, Kolumbijczyków. Będzie komu kibicować na pewno.
Będzie. Kiedyś klub w Miami nie wypalił, ale to były lata samego początku. To był przełom wieków. Mieliśmy tam przecież Tampa Bay Mutiny choćby, także Miami Fusion, były dwa kluby na Florydzie. One faktycznie tej frekwencji wtedy sobie nie wyrobiły na tyle, żeby zarabiały na siebie. To jest zwinięto. Uznano, że no nie będziemy się kopać, skoro nie zarabiasz. To co powiedziałeś, tak, Leszek, że nie zarabiasz, nie macie w tej lidze. Po prostu. Musisz mieć zyski. Ta drużyna musi przynosić nie tylko walor sportowy, ale też finansowy.
To samo będzie, co wydaje mi się, że będzie bardzo podobnie jak z kibicami, którzy zostali pod Chivas USA i którzy są teraz bardzo mocno zaangażowani w życie LAFC. to samo będzie tutaj na Florydzie, jak będzie klub Beckhama, że będą te ugrupowania kibicowskie.
No Chivas wtedy było taką trochę potrzebą chwili. Postanowiono, że Los Angeles potrzebuje drugiego klubu po LA Galaxy.
To jest tak ogromny rynek.
Tak, że... to jest olbrzymie miasto, zapotrzebowanie na piłkę było duże.
Kalifornia by była chyba piątą gospodarką świata, gdyby była państwem.
Tak, gdyby była krajem. Otóż to, dokładnie, tak.
To jest wielki rynek, ogromne pieniądze tam są.
No i też Chivas, to był klub siostrzany Chivas Guadalajara w Meksyku. Ten sam właściciel. Tyle, że właściciel wysyłał tam piłkarzy, którzy się nie łapali do gry w pierwszej drużynie, więc sportowo to nie wypaliło. No i kibiców też nie było na stadionie, nie chcieli przychodzić na ten sztuczny twór, tak jak sobie to uzmysłowili. Chivas szybko zwinęło się, bo w sezonie 2014 to był ich ostatni sezon i nie ma dzisiaj tego klubu. Ale już kiedy dzień po tym, jak Chivas ogłoszono, że się zwija, ogłoszono, że będzie klub nowy w Los Angeles i że wystartuje około 2018. 2018 przyszedł, nowy klub wystartował. Miasto, więc dotrzymali słowa.
Miasto, w którym dość stosunkowo łatwo jest dostać zgodę na nową franczyzę, bo i kluby futbolowe myślą różne o przenosinach dole i kluby baseballowe. W zasadzie wręcz to jest na tyle śmieszne, że w jednej grze komputerowej można przenieść swój klub i najlepszym rynkiem jest właśnie LA.
A proszę.
Tak.
Ktoś tu pytał grę komputerową ze słuchaczy.
Jest taka opcja. Powiedzcie mi, Chicago Fire, czy to nadal polski klub?
Nie, a szkoda. A szkoda i uważam, że powinien, bo ta społeczność Chicago cały czas jest duża, polska społeczność.
Absolutnie.
Jedyne, co nas obecnie łączy z Chicago, to jest historia, bo tam grał Roman Kosecki.
Trenerem.
Jerzy Podbrożny, Piotr Nowak.
Piotr Nowak, tak.
Tak, Piotr Nowak zresztą sam grał tam.
I chyba w roli trenera zdobył mistrzostwo MLS? Czy nie?
Tak, ale to było... Tak.
Stare MLS.
Nie, to nawet już nie w Chicago wtedy. A. Piotr Nowak...
Jako DC...
Tak, w DC United, więc w Waszyngtonie. Natomiast jako piłkarz, oni wszyscy zdobyli mistrzostwo i puchar.
On był w ogóle też pierwszym piłkarzem, który chyba jako, raz, że jako zawodnik i potem jako tam...
Jako trener zdobył, tak. Tak. To jest duże nazwisko. No trochę gdzieś tam te niesnaski po odejściu z Filadelfii Piotra Nowaka, bo oskarżony został o mobbing, o to, że wyżywał się na piłkarzach, procesy sądowe.
O, i tam raport, jaki udostępnił dziennikarz związany z Philadelphia Union, czyli Tannenwald, chyba z tego, co dobrze pamiętam, to co tam wyszło, to jest do przeczytania i jeżeli ktoś się tym jakoś tam bardziej interesuje, to może sobie to bez problemu znaleźć.
Wow. Czyli Chicago Fire już nie jest takim polskim.
Znaczy, on jest legendą, jakby nie patrzeć. W MLS zawsze będzie legendą, ale na ten moment on ma właśnie takie wejście na moje, on ma takie wejście do MLS właśnie jako była gwiazda, były trener, raczej powrotu na ławkę trenerską.
Nie ma?
Nie, po tym, co się działo w Philadelphia Union, nie ma takiej opcji.
Ilu Polaków gra w MLS?
Teraz?
Tak.
Żaden. Znaczy, jest jeden przykład, Kacper Przybyłko. On rozwiązał kontrakt z drużyną w drugiej Bundeslidze, był testowany właśnie przez Philadelphia Union przez kilka tygodni, bodaj trzy, może troszeczkę więcej. Podpisali z nim kontrakt do końca sezonu 2018 z opcją przedłużenia o kolejny rok. Oczywiście on nie zadebiutował i teraz jak już każda drużyna po zakończonym sezonie ma określony czas na to, żeby podać pierwsze zmiany w rosterach, czy graczy, z którymi przedłużają kontrakty, z którymi nie przedłużają, którzy są pod kontraktem i Kacper Przybyłko jest w takim zawieszeniu, bo właśnie pojawiła się oficjalna informacja, że jest opcja, że z nim ten kontrakt przedłużą, ale nie wiadomo, czy to zrobią.
Nie, no z Przybyłko to jest w ogóle jakiś wałek tam poszedł, bo to jest aż dziwne. Gościa
też
podpisali,
mi się tak nie wydaje,
nie było go nawet w kadrze meczowej nigdy, więc to sobie zostawmy tego Przybyłko. Natomiast MLS ma wielką historię, jeżeli chodzi o Polaków, bo to, co mówimy, Podbrożny, Kosecki, Nowak, duże nazwiska.
Robert Warzycha.
Robert Warzycha przecież też tam świetnie się odnajduje. Dzisiaj też trenuje w jednym ze szkół, nie wiem, czy to jest college, czy szkoła, czy high school tak zwany, nieważne, natomiast cały czas jest tam jako trener, funkcjonuje tam jako trener.
A kibice Columbus go uwielbiają.
On generalnie jest tam legendą, tak, w tym Ohio. Myślę, że jego miejsce na ziemi. Jego syn zresztą też próbował swojego czasu w MLS. Nie wyszło mu to na tyle dobrze, no jak miało wyjść, no, ale to jest inna w ogóle historia. No było sporo tych Polaków.
Było, ale też kibice pamiętają, naprawdę, to ja jestem w szoku, że oczywiście nie mówimy tutaj o nas jako o Polakach, tylko o kibicach stricte, którzy sobie tam żyją i chodzili na stadiony i wspierali wtedy tych graczy, to oni pamiętają jakieś, że tego i tego dnia padła taka bramka, że tego dnia to tam mają urodziny i tak dalej. To cały czas gdzieś tam wrzucają. Na Twitterze to najlepiej widać.
Fajna sytuacja była Rok temu, kiedy Chicago obchodziło swoje 20-lecie, bo klub powstał w 98, była taka specjalna gala i zaproszono wszystkich tych polskich piłkarzy, którzy grali w Chicago. Jerzy Podbrożny, z tego co wiem, nawet przyjął zaproszenie i pojawił się. Miał akurat czas i ochotę się postawić w Chicago. Klub oczywiście opłacał przeloty, zakwaterowanie i tak dalej. Słuchajcie, ja chciałem tylko przytoczyć, jakie nazwiska z Polski grały w MLS. I jest to parę ciekawych nazwisk. Tomasz Frankowski w Chicago.
No tak, ale...
Słaba kariera, tak. Totalne rozczarowanie. Andrzej Juskowiak w Metro Stars, czyli dzisiejsze New York Red Bulls, kolejne rozczarowanie. Dobra. Roman Kosecki, Chicago. Tam zdecydowanie jeden z najlepszych piłkarzy.
To było polskie trio, które zdobyło mistrzostwo i to do teraz nikt tego nie powtórzył, że w pierwszym sezonie, kiedy drużyna wchodziła do MLS-u, zdobyła mistrzostwo. Nikt tak. tego nie powtórzył.
Jako nowy klub...
I to wtedy przecież MVP był... Kosecki.
Roman Kosecki, otóż to. Był taki ktoś jak Wojtek Krakowiak, też swego czasu próbował w San Jose i w Tampa Bay. Krzysztof Król, Chicago i Montreal.
Tak.
Też świeższa historia. Piotr Nowak, to co wspominaliśmy. Damien Perki, bo to też przecież...
Damien Perki zgrał w Toronto.
To bardzo niedawno. Nawet w kanadyjsko-amerykańskim, tak. Bo on grał w Toronto.
On miał za duży kontrakt i po prostu się go pozbyli. Zresztą całkiem słusznie.
No tak, no tam początek miał całkiem niezły Perki, z tego co akurat pamiętam.
On miał takie przybłyski, że czasami zagrał jeden dobry mecz.
Nie za te pieniądze. Tak, nie za te pieniądze. To forma nie predestynowała go raczej do zostania w MLS. Jerzy Podbrożny, Chicago. Mirosław Rzepa, Kalambus, Konrad Warzycha, to jest syn Roberta. Robert Warzycha też 7 sezonów łącznie w Kalambus.
On też jako asystent zdobywał mi mistrzostwo.
Tak, później jako trener też wielkie sukcesy. Jacek Zióber, kolejna nieudana kariera, więc jak sobie prześledzimy te nazwiska.
Jak grał Jacek Zióber?
Początek samej MLS, to był 98. Hmm? Tampa Bay wówczas, ale on chyba zagrał jeden mecz.
Miałem okazję grać przeciwko.
W jakim meczu?
Wiesz co, w piłce plażowej.
O proszę. No tak, Jacek Zióber faktycznie później mocno gdzieś wszedł. Jego syn zresztą jest reprezentantem.
On w tej samej drużynie co Sagan, brat Saganowskiego.
Mhm. Bogusław, tak. No, być soccer w Polsce.
Ale jak mówimy o Polakach, to trzeba powiedzieć, Dany Szetela, New York Cosmos.
To też jest ciekawa postać. Dany Szetela to jest chłopak, który na tym młodzieżowym mundialu w 2000, który to był w Kanadzie, kiedy Polacy grali ze Stanami Zjednoczonymi. Przegraliśmy bodaj 5-0.
Serio?
Tak. W tamtej drużynie grał Dany Szetela.
Wtedy była hat-trick.
Hat-trick Danego Szetela. Była taka sytuacja, kiedy on, Dany Szetela zawsze znam Danego, on zawsze czuje się, on świetnie mówi po polsku, czuje się Polakiem. Chciał grać dla reprezentacji Polski, a wtedy selekcjonerem był Paweł Janas i wypowiedział słowetne zdanie: takich Szeteli my tu w Polsce mamy 100. Czy 1000.
No tak, tak.
Później Dany Szetela jeszcze jako w młodzieżówce strzelił nam hat-tricka. No i jego kariera nie potoczyła się tak, jak miała, bo miał kontrakt w Hiszpanii, we Włoszech, natomiast zerwał więzadła, 2 lata w ogóle nie grał w piłkę. Potem już nigdy nie wrócił na swój poziom. Natomiast dzisiaj jest legendą New York Cosmos, tego nowego, odrodzonego New York Cosmos. Wiedzie mu się w tych Stanach Zjednoczonych. Szkoda.
Ale on się tak mocno utożsamia z tym klubem, a kibice go uwielbiają. Zresztą teraz była taka sytuacja, bo to nowe NASL, przypomnijmy, że jak mówiliśmy o tym, że są poziomy, to jest MLS w pierwszej dywizji, druga dywizja to było to USL i NASL, a NASL po sezonie 2017 nie dostali w ogóle tak jakby pozwolenia i możliwości gry w drugiej dywizji, więc te kluby po prostu część się rozpadła, na przykład Mistrz, który grał pierwszy sezon, zdobyli mistrzostwo i się okazało, że im się sponsor wycofał, bo to było po prostu nieopłacalne. Część drużyn przeszła do USL, a część nie przeszła. I to właśnie w takiej sytuacji byli New York Cosmos, którzy zdecydowali się grać w NPSL, czyli w ogóle w lidze amatorskiej. I jednym z pierwszych piłkarzy, który powiedział od samego początku, że zostaje, to był właśnie Szetela.
Tak, no dzisiaj 31 lat Deny Szetela, kiedyś Racing Santander w Breszcie, a w tej Breszcie radził sobie naprawdę nieźle, ale później ta paskudna kontuzja kolana.
A możecie mi odpowiedzieć na jedno pytanie też, dobrze? Co to jest Amerykańska Akademia Piłki Nożnej?
American Academy Football. Kasiu, co to jest?
No jest coś takiego.
Jest to akademia.
A czy ja nie wiem, czy to może nie chodzi o...
Bradenton takie coś się podobno mieści.
No to jest dla młodych piłkarzy.
Dany Szetela podobno skończył tęże akademię.
No to zaraz do Danego zwodzimy i niech powie. Która jest godzina, czekaj, w Nowym Jorku teraz? Jeszcze raz.
Nie, rozumiem, że oni mają taki pomysł jak Francuzi z tą akademią pod Paryżem, w Colombey bodajże
no
tam jest
taka. Tak, tylko że tak, akademia, o której ty mówisz, to jest to EMG Soccer Academy, to się tak dzisiaj nazywa, to o czym Dany Szetela. To nie jest coś takiego, co faktycznie masowo produkuje piłkarzy, bo dzisiaj w Stanach Zjednoczonych tych młodych piłkarzy mają produkować akademię. Duży problem, tak się dzieje, bo to się zgadza, oni grają faktycznie w tym MLS, tylko duży problemem w Stanach Zjednoczonych jest system pay to play, czyli duże pieniądze muszą rodzice płacić, żeby ich pociechy grały w akademiach. Nie wszędzie, bo na przykład w Red Bulls nie płaci się w ogóle, albo jakieś bardzo małe pieniądze, ale są też kluby w Galaxii, pieniądze są naprawdę bardzo duże. Żeby
kiedyś Akademia Galaxii była naprawdę kozacka, a teraz to się dzieje, tam nie ma piłkarzy praktycznie.
Nie wiem, nie chcę strzelać teraz, bo wiem, że to są duże pieniądze, nawet na warunki amerykańskie. Więc to jest jakiś problem, który chcą Amerykanie rozwiązywać.
Dlaczego? Skąd się bierze taka... Ja wiem, że to było spowodowane tam wszystko, co jest prywatne, jest płatne, tak? No ale...
To się bierze stąd, że w futbole, żeby grać, musisz płacić. To się dzieje z tego, że w NBA też musisz płacić.
Wzorce, ale teraz właśnie tak sportu. Jak mówili, że będzie nowy prezes i tak dalej, całego związku, że ma się to zmienić, bo jakby
to
nie patrzeć...
To był jeden z postulatów, taki dokładnie. Bardzo głośny, bo ostatnio
ale teraz oczywiście to ucichło i jakoś nie jest to nagłośnione.
Po 20 latach.
Czyli rozumiem, że dla rodzica wysłanie dzieciaka do sekcji piłkarskiej to droga zabawa.
Droga zabawa. W większości klubów tak. I to jest jeszcze problem, który muszą Amerykanie rozwiązać, żeby faktycznie tych młodych piłkarzy mocniej promować, bo wiecie, w Stanach Zjednoczonych rynek, gdzie konkurencja sportowa jest olbrzymia i jak masz 8 lat, którego chcesz zapisać na piłkę, ale patrzysz, jakie pieniądze musisz wydać, no to czasami się opłaca go lepiej wysłać na, nie wiem, na koszykówkę, czy na futbol amerykański.
Dokładnie, bo tutaj przechodzimy do tego, że to salary cały czas jest niskie i po tym sezonie ilu piłkarzy w wieku 24 lat, czy 26 mówi, okej, kończę karierę. Przecież Brandon Vincent zakończył karierę. To jest jeden z lepszych lewych obrońców. On grał w Chicago Fire, tylko że on skończył Stanford, to jest po jakiejś ekonomii i on będzie zarabiał zdecydowanie większe pieniądze, będzie zarabiał... Po
no
prostu
potem
pracując.
Właśnie, mądry facet, jak skończył Stanford. Bo jest wielu z najlepszych uczelni w Stanach.
Ale no to mówię, że właśnie w tym roku jest taki, po tym sezonie jest taki masowy wysyp, gdzie ci piłkarze właśnie w takim bardzo młodym wieku i to są gracze, którzy mogliby jeszcze spokojnie pograć na, powiedzmy, takim przyzwoitym poziomie, no rezygnują, bo nie opłaca im się to, po prostu dostają za małe pieniądze.
I też rodzice wtedy kalkulują, mając dzieciaka, mówią, kurczę, będzie zarabiał grosze, ja muszę wydać mnóstwo pieniędzy na akademię, w ogóle posłać go na koszykówkę, może się załapie do NBA i będziemy milionerami.
Na golfa będziemy miliarderami.
Będziemy miliarderami, tak? No, to są problemy amerykańskiej piłki.
A z drugiej strony akademie są też świetnie rozwiązane, bo jednak każdy klub ma tą akademię. I ci piłkarze sobie tam młodzi mogą grać w różnych sekcjach. Jeżeli jest na przykład wyjazd, nie wiem, jednej drużyny, na przykład Seattle do Portland, no to jadą praktycznie te wszystkie drużyny i jakoś to jest zorganizowane. Do tego są zdecydowanie dłuższe, tak jakby te wszystkie kampy młodzieżowe. Dlatego też młodzieżówki Stanów Zjednoczonych grają jak grają, czyli na wysokim poziomie. Tylko że to nie jest zgrupowanie na jakieś tam, nie wiem, tydzień czy dwa, tylko to są zdecydowanie dłuższe zgrupowania.
Pierwsza kadra Stanów Zjednoczonych ma taki zwyczaj od 20 lat już, bo on wypalił kiedyś za czasu Bruce'a Arena, tej jego kadencji w 2002 rok, kiedy my się mierzyliśmy ze Stanami. W styczniu każdego roku jest miesięczny obóz dla piłkarzy grających w Stanach Zjednoczonych. Wtedy nie gra liga, bo MLS startuje w marcu. W styczniu na miesiąc piłkarze są powoływani z MLS i spędzają ze sobą miesiąc w zamkniętym ośrodku. Grają zazwyczaj wtedy 2-3 sparingi, a selekcjoner pierwszej reprezentacji ma czas, żeby się im przyjrzeć porządnie, zrobić taki przegląd kadr przez ten miesiąc. I to jest zwyczaj, no powiedziałbym, interesujący. Coś, czego w innych krajach nie ma, żeby miesięczny obóz sobie mógł ktokolwiek na niego pozwolić.
Później na pewno żaden z zawodników nie może pozwolić sobie na gadanie bzdur typu nie jesteśmy są zgrani albo...
Tak, no to już to. Spędziłeś z tymi ludźmi miesiąc, musisz być zgrany.
To samo są młodzieżówki od samego początku. Przecież wiadomo, że w danym roczniku ci się wyróżniają i oni dostają szansę. I jeżeli jest potrzeba, to są dowoływani nowi, ale już ten trzon kadry znamy. Dlatego też teraz jak były te mistrzostwa strefy CONCACAF, to wiadomo, że reprezentacja Stanów Zjednoczonych zagrała bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście obronili tytuł i będą grali u nas na Mistrzostwach Świata.
Tak, przyjeżdżają Amerykanie już w czerwcu przyszłego roku.
I reprezentacja jest...
Ciekawe to będzie. No, to jest tam sam ciekawe, jak to będzie wyglądało.
Zresztą oni sobie zawsze dobrze radzą.
Słuchacz słusznie zauważył, że jeszcze, bo rozmawialiśmy o Polakach w MLS, takie nazwisko jak Kazimierz Dejna. To nie było MLS jeszcze, wtedy to było NASL. A przecież Kaziu Dejna, świętej pamięci.
Stanisław Teresi.
San Diego zginął, więc...
Tak, San Diego Soccers, to była jego drużyna.
I to był ten futbol taki, może nawet nie NASL, tylko ten indoor soccer.
Nie, nie, najpierw NASL, bo to było tak. NASL sezon kończył się bodaj we wrześniu czy w październiku i resztę roku, kiedy nie było sezonu na dworzu, grałeś indoor. Czyli praktycznie, jeżeli miałeś, bo tak mogłeś zarobić sobie dodatkowe pieniądze. Grałeś 9 miesięcy bodaj w roku na dworzu i 3 miesiące na hali. Wtedy takie rozwiązania stosowali. No między innymi Kazimierz Dejna.
Oj, on na tej hali to miał takie statystyki, że kosmos. No, i oczywiście mówię, jeszcze...
169 meczów rozegranych, 118 bramek. Nieźle. No tak.
I Stanisław Terlecki też oczywiście.
Stan Terlecki też miał świetne statystyki. On grał w Pittsburghu, w St. Louis Storm, w New York Cosmos przecież, tak? W tym wielkim kosmosie.
Właśnie.
Minął się z Pele, co prawda, bo to jest w ogóle też paradoks. W książka, nie wiem czy czytaliście, ale biografia Stana Terleckiego to jest Pele, Boniek i ja. No z Bońkiem się gdzieś tam oczywiście był w jednej drużynie, natomiast Pele nigdy nie był, bo się minęli w kosmosie, no ale gdzieś tam jest w książce, że tego Pele spotkał.
I to są właśnie też świetne przykłady piłkarzy, o których kibice cały czas pamiętają. I
tak,
gdzieś tam
jak
nawiązują, to właśnie mówią, że to niesamowita technika i świetnie grał i tak dalej.
Nie, no to jest jedna z legend New York Cosmos. To jest, tak. kiedy przyszła ta tragiczna wiadomość o śmierci Stana Terleckiego, no to New York Cosmos, oficjalny tam, wiecie, profil, wszystkie media społecznościowe aż huczały od tego. I to po tylu latach. Stan Terlecki w kosmosie, słuchajcie, grał w 84. A cały czas się pamięta o nim. No, to są właśnie Stany Zjednoczone. Słuchacze dalej coś nam tutaj piszą. A też o dużych kosztach koledżu w Stanach, tak? Bo to też jest ciekawa rzecz. Kiedy posyłasz dziecko do koledżu, no to tam się odkłada latami na ten koledż. I trochę jest też podobnie z tą akademią.
Albo jesteś mega mądry i dostaniesz stypendium.
Tak, to jest najlepsze wyjście. To jest najlepsze wyjście, żeby dziecko mogło być na koledżu, uczyć się i jeszcze uprawiać sport.
Pamiętam, jak oglądałem Shaquilla O'Neala przyjmowanego do Galerii Sławy, który wygłosił, tam zazwyczaj 10 minut można mówić, no ale że był to Shaquille, to mówił pół godziny. Pozdrawiając swoje dzieci, zakomunikował im, że będą prawnikami. Dzieci były strasznie złe, na co on im odpowiedział, że wiecie co, no ja już po prostu za to zapłaciłem. Te miejsca są już wykupione, te koledże już na was czekają, więc nie da się wycofać. Sorry dzieciaki, miejsca wykupione.
Fajnie byłoby mieć taki komfort, że faktycznie móc sobie pozwolić na ten koledż bez, no ale Shaquille O'Neal to jest milioner, więc to jest inna sprawa.
Kolega busem przez Europę napisał, że salary cap to chyba dobre dla ekstraklasy, bo strasznie przepłacana jest.
Słuchajcie.
Tak, ale to jest opinia, która się pojawia na wszystkich w ogóle grupach piłkarskich, gdziekolwiek jak rozmawiała się o piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, to zawsze jest, że no ale ten poziom to wiadomo, że jest słabszy niż w ekstraklasie i potem się przez godzinę tłumaczy, że jednak nie. I na koniec jest zawsze stwierdzenie, że ale salary to by się u nas przydało.
Słuchajcie, przydałoby się, bo to zapewnia ci, że nie ma czegoś takiego, że kluby nie mają pieniędzy na płacę zawodnikom. Tam musisz zapewnić, pokazać przed sezonem, że masz ten hajs, zapłacisz go piłkarzem, że nikt nie będzie tutaj walczył o swoje prawa później. W MLS nie ma czegoś takiego, że piłkarze się domagają pieniędzy, że mają zaległości finansowe, że im miesiąc to nie zapłaci. Tam mają pieniądze zawsze, zawsze. To nie jest tak, że klubu nie stać na piłkarza. Jeżeli nie stać, to nie gra w tej lidze. Też ciekawa opinia, a mi się wydaje, że to, co wy uważacie za fajne w MLS, czyli ten cały cyrk, nazwijmy biznesowy, brak spadku, kupowanie miejsc w lidze, przenoszenie się z miasta do miasta, to właśnie odstrasza europejskiego fana piłki, bo jest to głupawe z naszego punktu widzenia. No to teraz trochę rozjaśnijmy. Kupowanie miejsc to jest duże spłycenie tego wszystkiego.
Tak.
Bo pieniądze to nie wszystko.
W ogóle też nie, moim zdaniem nie można porównać, bo kibica klubu angielskiego założonego w 1869 no nigdy się nie przekona do tej wersji biznesu, a z drugiej strony bardzo dużo tego, o czym nasz słuchacz dość celnie napisał, zaczyna się dziać również w europejskiej piłce.
Aha.
Te miejsca w Paris Saint-Germain jest bardzo oderwane od Paris Saint-Germain z lat 90.
Oczywiście, no inne przeciwieństwo wręcz.
Wiele klubów jest tak naprawdę przedsiębiorstwami, które, Real Madrid wyrzucił Raula. Na do widzenia, tak?
I w ogóle Real Madrid
pożegnał się z Alessandro Del Piero bez żadnej namiętności, tak? Wydaje mi się, że europejska piłka również zdąża do tego modelu biznesowego, który będzie bezlitosny. Ten model amerykański po prostu jest z otwartą przyłbicą bezlitosny.
Tylko,
jest.
Że by wejść do takiego MLS-u, to jest nie tylko pieniążki,
tak, chciałem to
tylko trzeba mieć ugrupowanie kibicowskie, trzeba mieć stadion, albo przynajmniej plan stadionu, to raz, a dwa, jak już właśnie mówimy o tych tradycjach i tak dalej, to spójrzmy właśnie na kibiców Portland Timbers czy Seattle Sounders, gdzie oni są tak sfiksowani na punkcie swojej drużyny, że większość z nich na przykład zna składy z
78,
właśnie dokładnie, tak. z czasów, kiedy grali w NASL, czy tam wiedzą, znają jakieś wszystkie zwyczaje całego sztabu trenerskiego. I tak jak zdarza się czasami wymieniać opinie, to oni nie są w stanie zrozumieć, że w Polsce są jakieś kosy, że tu mogą się czasami kibice pobić, że tego że typu rzeczy się w ogóle dzieją.
Tak, za chwilę do tego dojdziemy. Jeszcze na temat tego kupowania miejsc, o którym mówimy. Mm-hmm. To jest fajny ten temat, bo to nie tak, że musisz wypłacić 150 milionów, to jest jeden z warunków, a drugim tak. Akademia więc musi stworzyć miejsce dla młodych piłkarzy z tego regionu, co jest uważam kapitalnym rozwiązaniem. Kolejne rozwiązanie, musisz mieć ten stadion, musisz mieć społeczność, czyli kluby MLS to nie są tylko, wiesz, stadion i okolice, to jest, wychodzisz do miasta, wychodzisz do ludzi z otwartymi rękoma, zapraszasz ich, mnóstwo akcji promocyjnych musisz organizować.
To w ogóle
też jest twój obowiązek, masz skupiać wokół siebie społeczność lokalną i stworzyć miejsce, gdzie ta społeczność będzie się integrować, będzie też oczywiście kupować pamiątki i tak dalej, będzie ci generować zyski. To nie jest tylko tak, że masz pieniądze, masz widzimisię, a kupuję sobie klub. Nie. Musisz też spełnić szereg tych restrykcyjnych bardzo wymogów. No fajnie by było, żeby każdy klub w Ekstraklasie miał super akademię, bo jak jej nie ma, to nie gra. Nie? No to byłoby dobre. To byłoby fajne miejsce, żeby każdy klub potem gdzieś piłkarzy ze swojego regionu, tych młodych, ciekawych wyciągał. No i w Stanach Zjednoczonych właśnie to w ten sposób robią. Ja sobie zdaję sprawę to, co Lechu powiedziałeś, że w Anglii kibica nigdy nie przekonasz 100% do MLS, bo oni mają tradycję, oni też czują się, wiesz, kosa Anglia, a Stany to zawsze było, wiesz, no Anglicy nie lubią Amerykanów, Amerykanie lubią
Swoją Anglików. Drogą, a to soccer to jest określenie Anglików.
O, to jest kolejny mit, który też zawsze podczas transmisji w Eurosporcie podkreślam. Soccer, nie wymyślili sobie to słowo, które tak wszystkich denerwuje, to nie jest wymyślone przez Amerykanów. To jest słowo wymyślone przez Anglików, bo chcieli sobie odróżnić rugby od piłki nożnej. I wymyślili to, Amerykanom się to na tyle spodobało, że wzięli to na swój grunt.
Potwierdzam, moi drodzy, rugbystów się nadal nazywa w Anglii rugby football player i mówi się o nich po prostu football player. Footballer.
Tak,
oczywiście. Nie mówi się rugby players, tylko footballers. Bardzo często się używa tej formy.
Wiecie, często się idzie spotkać gdzieś, przestańcie mówić soccer na przykład, nie? Bo to takie amerykańskie. Słabo amerykańskie, bo to jest angielskie, więc z kolebki piłki nożnej rzekomo.
Ale faktycznie byłby po prostu tam na rynku bałagan, jeśli nazywałoby się to futbolem. No, ludzie trochę nie wiedzieli, bo...
No jasna sprawa.
Tak, to się wszystko zgadza. To, co...
Ale wiecie, no, zawsze się można pośmiać, że sport, który nazywa się futbol, zatrudnia jednego pana, który kopie, a punkty zdobywa się po touchdownie, gdzie piłki się nigdzie nie kładzie. Więc...
My tego trochę nie zrozumiemy. Słuchajcie, nigdy. No, są wiadomo ludzie w Polsce, którzy się mocno jarają, nie wiem, baseballem. Sportem, który dla fana piłki nożnej, który nie ma pojęcia o baseballu, będzie nudny. Generalnie.
Spędziłem 5 godzin na stadionie, uwierz mi.
No to myślę, że ciężkie to przeżycie.
Ale wiesz co, to jest ciekawy sport, tylko po prostu można by go rozegrać 2 godziny, a nie w 5.
Zgadza się, no ale wiesz, reklama musi trwać,
Dlatego się zawsze zastanawiałem, jak to będzie ze sprzedażą sportu w Stanach Zjednoczonych typu piłka nożna, gdzie nie można przecież w tych 45 minutach zrobić przerwy. No. Pamiętam, że kiedy spróbowano w starszych czasach sprzedać piłkę nożną w Stanach Zjednoczonych, były takie pomysły, żeby w transmisji telewizyjnej robić taką obligatory jakąś 15 minucie 30-sekundówkę, żeby tam CNBC i inne stacje mogły sobie tam wrzucić tą reklamę. Później pamiętam, że było to tak rozwiązywane, że w rogu transmisji pojawiała się taka plansza reklamowa, że wyświetlało się tam, nie wiem, Chevrolet.
Tak. Tak.
I był ten czas dla reklamodawcy. Czasami zdarza, że jak są na przykład, jest wynik meczu, mamy tą taką, ten pasek u góry, to czasami gdzieś tam się pojawiają na przykład.
Ale to w Europie masz to samo. Ale w Europie masz to samo, to raz. A dwa, słuchajcie, w Ameryce Południowej, gdzie wszyscy mówią, że piłka nożna jest religią i tak dalej, jak sobie włączycie mecz Ligi Kolumbijskiej, tam jest jeszcze gorzej. Tam jest mecz i tam co 2 minuty wpada ci reklama, która ci nie dość, że na pół ekranu wyskakuje, to jeszcze w ogóle jest nie ma dźwięku.
Lektor i mordedrzeł.
O reklamie. Tak, I dopiero po tej, no to trwa, nie wiem, 15 sekund tak, i wracasz do meczu.
Tak,
weź tu oglądaj mecz. W Ameryce Południowej. Ktoś by powiedział, to takie amerykańskie. Nie, w Ameryce Południowej takie rzeczy się dzieją. Więc no, reklamodawców trzeba szanować. Słuchajcie, powolutku nam się czas kończy, bo mamy jeszcze drugi temat dzisiaj do poruszenia. Kasiu Droga, to tak słowem podsumowania. Ten sezon MLS był udany, bardzo udany, czy po prostu świetny, czy może widzisz jakieś... I jeszcze inaczej, kiedy startuje nowy, jak chcesz zachęcić tych nowych kibiców do oglądania MLS? Ale cię zatkało teraz.
Znaczy, czy ten sezon był jakiś przełomowy? Według mnie tak. Po pierwsze Zlatan, który zrobił świetną robotę marketingową,
to inaczej,
czego
to czekaj,
mu odmówić
to, poczekaj,
nie można.
To przepraszam, to inaczej. Dlaczego teraz ktoś, kto nigdy nie oglądał MLS, powinien tę ligę włączyć? Już w marcu, kiedy wystartuje nowy sezon.
Dlatego, że liga się bardzo rozwinęła przede wszystkim. I dwa, ma bazę kibiców, którzy robią niesamowitą robotę i piękne stadiony. A do tego ten futbol jest na tyle momentami ofensywny i efektywny, że warto sobie to po prostu obejrzeć.
Średnia goli w tym sezonie 3,20 na mecz.
Z tymi kibicami to ja też powiem, że jestem w szoku, bo wczoraj te flagi na kijach i wrzaski, strzały, tłumy, w ogóle śpiewy, to ja się tego nie spodziewałem.
Tak? Atmosfera jak de facto wypisz w Małej Ameryce Południowej.
Tak. Znaczy, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli ktoś będzie chciał spojrzeć czysto na kibiców, to jest raj. Jeżeli chce popatrzeć na piękne stadiony, proszę bardzo. Jeżeli chce ofensywną piłkę, jasna sprawa. Jeżeli chce taktykę, to można się przyjrzeć drużynom właśnie Savarisa, czy może Chrisa Armasa. Wbrew pozorom, moim zdaniem, Gerardo Martino, była taka opinia, że on tę nagrodę dla trenera roku zdobył troszeczkę na wyrost i że on tak w zasadzie to byli lepsi od niego. To, co zrobił w playoffach i to, jak taktycznie ułożył zespół, to był istny kosmos. I tylko ci, którzy oglądali ten zespół od samego początku do samego końca, mogli dostrzec tę różnicę i widzieć, jak on pozmieniał taktycznie wszystkie ustawienia, jak płynnie przechodzili z ustawienia 3-5-2 do 5-3-2 i jak co zrobił z Julianem Gresselem, który był takim zawodnikiem, który był takim troszeczkę zapchaj dziurą, troszeczkę nie było dla niego miejsca przez cały sezon jako wahadłowy skrzydłowy. W playoffach grał w środku pola, był jednym z kluczowych zawodników defensywnych, więc Gerardo Martino zna się troszeczkę na taktyce i jeżeli ktoś chce sobie dostrzec takie niuanse, to może obejrzeć Toronto FC, może obejrzeć Portland.
Czyli taktycznie jest tam na co patrzeć.
Jest oczywiście.
I jest jakich piłkarzy wyławiać. Bayern kupił Alfonso Davisa za 20 milionów Kanadyjczyka.
O tym już w ogóle nie mówimy. To jest właśnie to, co mówiliśmy o tych akademiach, że one są już od kilku lat, ale to jest dopiero ten moment, w którym ci piłkarze na tyle się rozwinęli i na tyle dorośli, że mogą pójść do Europy i mogą pokazać się w tych lepszych ligach i być taką prawdziwą wizytówką MLS-u.
Katarzyna Przepiórka z amerykańskapiłka.pl była naszym gościem w pierwszej godzinie tego poranka.
Dziękuję bardzo.
Duża wiedza, nie, Leszek?
Ogromna wiedza.
Kasia, dzięki bardzo. Mamy jakiś dźwięk do wypuszczenia, żebyśmy sobie...
Mamy oczywiście, w związku z tym, że Atlanta wygrała finał Pucharu, tak? Bo to się tak nazywa, to nie jest
mistrzostwo. To jest MLS Cup, to jest MLS tak jak Cup. Soccer Bowl, to jest MLS Cup.
Dokładnie, no to w związku z tym, że Atlanta wygrała tenże mecz, no to Georgia on my mind.
Słuchasz Weszło FM.